Gdynia Główna Osobista.
Piotr Jacek, witam Państwa w Radiu Gdańska. Dzisiaj ze mną człowiek, który u Prusa usłyszał klimaty z Moulin Rouge'u, Raymonta, coś z musicalu Nędznicy, Outermanda w tej jego powojennej Warszawie. Przez chwilę chyba, mam wrażenie, zobaczył Diane Ross, Glorię Gaynor, a może nawet jakiś kawałek festiwalu opolskiego z lat 70. To wydaje mi się, że usłyszałem, bo wczoraj byłem na trzecie generalnej Złego w Teatrze Muzycznym w Gdyni. A on zły nie jest. O nie, nie, on nie jest zły, on jest dobry. To jest bardzo dobry kompozytor, Piotr Dziubek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak tam przed premierą?
Tak jak zwykle, nerwowo, aczkolwiek stabilnie, co jest jak zawsze gwarancją tego miejsca, jeśli chodzi o Gdynię, czyli zmagamy się, spieramy się, ale ten koniec zawsze jest jakimś takim poczuciem zadowolenia i tego, że jesteśmy bliżsi, albo bardzo blisko tego, co jest idealne.
Ale sobie musicie też być bliżsi.
A tak jest, że jesteśmy blisko bardzo. Inaczej nie powstałyby te rzeczy chyba wspólnie stworzone, wspólnie przegadane, wymyślone i też poddawane wspólnie obróbce cały czas.
I to wszystko w Gdyni.
W Gdyni. Właśnie jechałem tutaj z bardzo przemiłym panem taksówkarzem. Opowiadałem, że to jest jedyne miejsce, które zdarzyć mogłoby się, że jeśli miałbym się wyprowadzić z Wrocławia, to chyba tu.
O, jaki dobry początek audycji Gdynia Główna Osobista. No, będziemy rozmawiali o złym w Teatrze Muzycznym i nawet usłyszał państwo kawałek tej muzyki, która dzisiaj o 19 na premierze. Ale zanim o złym, to jednak o Gdyni, bo pan z tą Gdynią no już jakiś czas związany.
Nawet udało mi się to policzyć, to już 10 rok tutaj, tutaj w tym miejscu i absolutnie nie skłamię, jeśli powiem, że to jest najlepszy teatr muzyczny w Polsce. Nie dlatego, że tu jestem i tutaj mam możliwość to powiedzieć, tylko teatr, który daje niezwykłe możliwości. I nie mówię o to możliwościach oczywiście inscenizacyjnych, które są ze względu na możliwości teatru, kieszenie, potężną widownię, genialną akustykę. To wszystko jest absolutnie tylko powodem do tego, żeby tu było, żeby można było chcieć tutaj pracować. Natomiast mimo wszystko rzeczywiście ten stan ludzki, za który już nie odpowiadam, ale który napotykam na swojej drodze, jest tak wybitny, że z każdym razem przychodzi się z nimi zmagać i próbować być równie dobrym jak oni.
No dobrze, a człowiek Piotr Dziubek, to kiedy przyjechał po raz pierwszy do Gdyni 10 lat temu, tak, to w związku z... To był Francesco?
Francesco.
Tak, to
z nagraniem muzyki w Polskim Radiu Gdańsk.
Aha.
Tak też było. Nagrywaliśmy smyki tutaj u państwa i fortepian, z tego co pamiętam. Zresztą natknąłem się ostatnio przez przypadek, szukając w swoich archiwach Francesco i kilka utworów nawet. No, wróciłem do nich z wielką przyjemnością.
To pamięta pan te początki gdyńskie?
Pamiętam bardzo, bardzo one były trudne. Pamiętam pierwszą próbę w Teatrze Muzycznym w sali 115 jako nowy człowiek w ekipie Wojtka Kościelniaka.
To była pierwsza rzecz, którą razem robiliście?
Nie, to była kolejna rzecz, ale pierwsza tutaj. Ale z tych ważniejszych tak naprawdę pierwsza. Zresztą Francesco miał być zrobiony w Teatrze Muzycznym we Wrocławiu tak naprawdę, ale przenieśliśmy go łącznie w związku z rezygnacją Wojtka z bycia dyrektorem w Wrocławiu. Przenieśliśmy sobie to tutaj. To była pierwsza realizacja i pamiętam tą salę 115 i to klasyczne zdarzenie z czołgiem, z artystami, którzy no jakoś niespecjalnie pokochali to, co napisałem, i to taki moment dosyć zapadający w głowę.
A jak to widać, że oni nie pokochali?
Nie pokochali do momentu, w którym nie zdarzyło się, że zrobiliśmy coś wspólnie, czyli dostają zawsze ode mnie nagranie, playbacki albo fortepianówkę, którą ktoś musi zagrać. No i tak się zdarzyło, że no nie ma nic łatwiejszego, jeśli zagra to ta osoba, która to napisała. No i trzeba było przyjechać i trochę podnieść morale tego, co miało nas wspólnie spotkać. Od tego momentu oczywiście było to wszystko odczarowane, ale rzeczywiście pamiętam tą próbę jako taki dzień, który przyniósł mi odrobinę stresu, nerwów i też wątpliwości.
To było 10 lat temu, ale potem pan wracał dość regularnie do Gdyni i to nie tylko wtedy, kiedy trzeba było zrobić nową premierę, ale czasami w niej zagrać.
Tak zdarzyło się, zresztą jestem bardzo tutaj często. Pytanie, czy nie za często.
A kto mówi, że za często?
Chyba sam sobie mówię, że za często. Trochę jest tak, że rzeczywiście nie jest blisko do was z południa Polski, absolutnie nie. Chociaż jest już łatwiej dojechać i szybciej. Mimo wszystko ta odległość oczywiście nie ma żadnego znaczenia. Jest mi przyjemnie tutaj grać. Jest to też pierwszy spektakl już teraz, w którym będę dyrygował również z kierownikiem muzycznym spektaklu.
Na zmianę, czyli nie będę tak przywiązany do każdego spektaklu, który się pojawia w repertuarze. Nie,
absolutnie tak. Natomiast rzeczywiście...
Tak z lalką było?
Z lalką było tak, że nie było dyrygenta.
Mhm. I to też ale był akordeon.
Był fortepian. No,
a ktoś na akordeonie musiał zagrać.
Myślę, że to byłem ja. Niech tak już będzie.
Natomiast... Ja myślałem, że zawsze tak.
Zawsze tak było. Ale nie potrzebowaliśmy dyrygenta. Ten rodzaj muzyki jak gdyby nie wymuszał na nas pewnej takiej kontroli, że tak się wyrażę, muzycznej. Ale prawdą jest, że te wszystkie spotkania kolejne w trochę innej roli. Od kompozytora, poprzez muzyka, poprzez w pewnym sensie takiego opiekuna muzyków, po dzisiejszą chyba taką najciekawszą dla mnie też stronę, czyli bycia dyrygentem.
A Piotr Dziubek, jak przyjeżdża do Gdyni, to dokąd?
Przyjeżdżam do Gdyni tak naprawdę
i siedzę w teatrze?
Siedzę w teatrze, tak. Nawet żona moja...
Jak to dobrze, ten teatr jest nad morzem, tak blisko.
Nie zmienia to dla mnie nic tak naprawdę, dlatego niczego...
Nie widzę morza.
Absolutnie zawsze moja żona, z którą się oczywiście kontaktujemy codziennie, pyta mnie, gdzie byłem i co widziałem, więc nigdy nie jest w stanie uwierzyć w to, że
nic nie widziałem.
Na przykład przez 2 tygodnie ostatnie w czerwcu, gdzie rzeczywiście były te próby bardzo intensywne i ten czas poprawek różnych rzeczy, nagrywanie płyt, i mnóstwo różnych jeszcze historii, które się musiało zdarzyć, żeby to wyglądało tak, jak było, spowodowało, że ani razu nie wyszedłem z teatru, ewentualnie wieczorem jest tak, że wychodzę tylnym wejściem, tylko tyle, żeby zobaczyć, że tam coś jednak się dzieje, ludzie chodzą, auta jeżdżą. Ale uwierzyła w to, wracając tutaj, ponieważ będzie brała udział w kolejnym spektaklu w Kumernis i zobaczyła, że to dokładnie wygląda tak samo.
Czyli oboje...
Że nie kłamie.
Nie widzę tego morza,
tak,
po prostu.
Tak jest.
No ale jakieś miejsce...
Ulubione?
No w ogóle ma pan jakieś miejsce?
Tak, ulubione. No
poza salą 115?
Poza salą 115 uwielbiam Gdańsk, Gdynię, Trójmiasto, wtedy, kiedy tutaj już nie ma tej gawiedzi wakacyjnej. I absolutnie listopad, a nawet zima, może to nie będzie kryptoreklamą, Minga, no widok na morze, blisko szarlotka z lodem.
Okej.
Okay. Wystarczy.
Dobre. To wiem, jak to smakuje i jak najbardziej rozumiem. Piotr Dziubek w Gdyni Głównej Osobistej i także w Teatrze Muzycznym w Gdyni, na chwilę właściwie przed premierą Złego. Pana żona to kiedyś powiedziała, że prawie każdy instrument, który mąż dotknie, dosłownie ożywa. Akordeon, fortepian, flet? Też?
Nie, absolutnie. Tu bym nigdy się nie odważył. To już za daleko. Ale przyznam, że oczywiście to się zdarzyło dużo, dużo później niż na studiach, bo tak naprawdę studia nie wymagają od nas pewnej znajomości i wiedzy na temat innych instrumentów niż te, na których gramy. Ale faktem jest, że poznałem w życiu takiego wspaniałego człowieka, zresztą, który jest autorem nagrań, miksu, czyli Bartka Stroburzyńskiego, który uświadomił mi, że tak naprawdę jeśli chcesz pisać, musisz z tymi instrumentami się zaprzyjaźnić. Jeśli nawet ta umiejętność będzie bardzo iluzoryczna, albo wręcz taka niezwykle prosta, to ona pomaga. I tak było przy chłopach chociażby, jeśli wrócimy sprzed dwóch lat wcześniej i zdarzyło się tak, że wiedząc, że chcę pisać na cymbały, to musiałem je kupić sobie, musiałem się na nich nauczyć grać. Ba, wręcz nawet nie zauważyłem, że na jednym fragmencie już zostały na płycie. Te moje niestrojące, beznadziejne, ale to powoduje, że zdaje się zupełnie inaczej myśleć. Znając instrument i odrobinę nim posługując, też tworzy się pewnego rodzaju nowy kolor, zupełnie inny niż poprzednie.
Piotra Dziubka, przyjaźń z instrumentami. Jak ona się zaczęła z akordeonem w wieku 7 lat, to za chwilę sobie powiem. To Gdynia Główna Osobista.
Tu Gdynia Główna Osobista.
A w Gdyni Głównej Osobistej kompozytor Piotr Dziubek, akordeonista od 7 roku życia.
Tak się zdarzyło, z tego co pamiętam.
No jaki kawałek czasu temu to było. A dlaczego akordeon? Bo to nie jest jakiś taki oczywisty wybór dla siedmiolatka.
Ja myślę, że jednak już 30 parę lat temu, to taki był wybór mimo wszystko poza fortepianem i jakimkolwiek instrumentem smyczkowym. Mhm. To był taki wybór dosyć oczywisty. Znaczy, przypadek sprawił, że posiadaliśmy instrument. Nie wiedzieć skąd, nie wiedzieć jak. No i pomysł był taki, żeby zdać do szkoły. Wtedy to były takie czasy, że na ten instrument zdawało na przykład na jedno miejsce 30 osób, więc to nie było takie oczywiste. Przypadek sprawił pewnie, że się dostałem, tak jak przypadek sprawił w przypadku muzyki, że dzieją się takie rzeczy, bo przecież to też nie jest tak, że dane mi było studiować kompozycję, dyrygenturę i wszystkie te meandry od kuchni poznać, ale ten instrument rzeczywiście ważny dla mnie i pytanie, czy najważniejszy? Myślę, że tak.
No ale mówi pan o tym wyborze w wieku 7 lat, to tego wyboru nie dokonuje 7-latek, tylko za niego się dokonuje.
Nie, absolutnie, ja poprosiłem rodziców, żeby zapisali mnie do szkoły muzycznej. Tak? Miałem taką fanaberię, tak.
Ponieważ, a w domu się grało?
Ponieważ w domu się nie grało. Rodzice zupełnie nie kojarzeni z muzyką, więc nie mający żadnych wcześniejszych kontaktów w rodzinie z kimkolwiek, kto by miał takie...
To jak się pan taki tam zrobił?
A taki się zrobiłem jakiś. No, trochę piłka nie wystarczała. Ten instrument leżał i pomyśleliśmy, że jeśli warto zaryzykować, to wtedy. I oczywiście myślę sobie, co by się zdarzyło, gdyby się to nie zdarzyło, no więc pewnie... Mhm. Pewnie
to byłaby piłka może.
Może byłaby piłka.
Może byśmy rozmawiali o meczu Polska-Niemcy.
Tak, dzisiaj będziemy rozmawiali pewnie w orkiestronie z muzykami, chociaż będą cierpieli, bo akurat
no tak.
Muszą spełnić się swój obowiązek, ale myślę, że był taki oczywiście moment zwątpienia, 6., 7. klasa, gdzie ten akordeon okazywał się już takim instrumentem, którym, no, koledzy nie bardzo go mieli na niego ochotę, zawsze ten akordeon jednak w szkole jest kojarzony z instrumentem gorszym od tych instrumentów wirtuozowskich.
Więc no to... nie można poszpanować potem przy ognisku na akordeonie, chyba na gitarze łatwiej, tak? Zdecydowanie. No, chociaż nie. Tak?
Łatwiej wrzucić do ogniska gitarę na pewno niż akordeon. To na pewno. Mimo wszystko właśnie był taki moment, 6., 7. klasa, że może gitara. No ale wylądowała szmata na głowie i było powiedziane, że nie, jeśli zacząłeś na akordeonie, to musisz to skończyć, więc...
Szmata na głowie?
No mama zarządziła jednak, metoda. Że taka metoda wtedy była dopuszczalną metodą, dzisiaj absolutnie już...
Wychowawczo
byłaby sprzeczna z obowiązującymi normami.
Mhm. A trudno było?
Bardzo trudno. Jest to trudny instrument, nieprawdopodobnie trudny i myślę, że ale mimo wszystko bardzo... upraszczający myślenie o muzyce później, to znaczy ten element konstrukcyjny, to musiałbym długo opowiadać, ale spróbuję to w jakimś jednym zdaniu. Instrument jest tak wymyślony, który bardzo precyzyjnie łączy pewnego rodzaju filozofię muzyki z zasadami muzyki. To znaczy, jeśli powiem o kole kwintowym, które pewnie będzie bardzo trudno wyjaśnialnym, to cała ta sfera lewej ręki w akordeonie, ułożenia dźwięków poszczególnych tworzy pewną logikę, która no, zawarta jest w ogóle w takiej nauce technicznej o muzyce, o krzyżykach, o bemolach, o wartościach, o akordach durowych, molowych, więc to wszystko jest rozwiązane w sposób niezwykle precyzyjny. Pytanie, dlaczego nikt tego nie wie, chociaż ta konstrukcja powstała już no, blisko, no, już nawet ponad 200 lat, bo w 1812 roku. I także daje ten instrument możliwość zaglądania i w tą stronę harmoniczną, akompaniamentu, też jako jeden z niewielu poza fortepianem i instrumentami klawiszowymi daje możliwość grania zarówno melodii, jak i akompaniamentu, więc to otwiera dosyć w ciekawy sposób taką płaszczyznę myślenia w ogóle o muzyce. Jest to niezwykle pomocne.
A syn Franek to zrozumiał to wszystko, co pan teraz powiedział i chwycił za akordeon, czy ciągle jest przy perkusji?
Absolutnie, byłbym ostatnim gdyby się zdarzyło, że zaprosiłbym go do tego, żeby jeszcze on grał na akordeonie. Wydaje mi się, że to tak... niewdzięczny instrument mimo wszystko, chociaż ja jestem...
A perkusja?
Chyba bardziej sprawia, że możemy mieć więcej możliwości, myślę jako rodzic niestety, nie jako muzyk, możliwości pracy, możliwości... Też ma taką smykałkę, to jest odczuwalne w nim, że to poczucie rytmu, to poczucie poruszania się między wartościami rytmicznego jest mu bardzo bliskie i bez względu na to tak naprawdę myślę sobie, że akurat jest... Już rozpoczął 5. klasę szkoły podstawowej, ale myślę, że bez względu na to, jeśli nawet nie zdarzyłoby się edukować w taki sposób, jak to robimy, to pewnie gdzieś by do tego zaglądał, bo ta sfera muzyki w nim funkcjonuje.
Dobrze, on na perkusji, pan na akordeonie, żona śpiewa.
Żona śpiewa, ale zdradzę tajemnicę, że jest po 1. stopniu szkoły podstawowej na fortepianie.
No, to macie małą, rodzinną.
Mały zespół.
Tak. A zdarza się?
Kolędować?
No, nie wiem, grać
chyba,
po prostu.
Chyba tylko i wyłącznie tak naprawdę, chociaż dzieci nas zmuszają, ponieważ jest w domu pianino na dole, w takim centralnym punkcie domu i tak naprawdę właściwie otwarte na przestrzał cały czas i te najmniejsze 5-letnie też już ostatnio opanowały melodię z najfajniejszego dla niej utworu z zespołu Queen, więc...
No, nieźle.
Więc idziemy w taką literaturę muzyczną. Tu jest Queen, tam jest Michael Jackson, więc przykłady początkowej muzyki, absolutnie rozrywkowej, jedne z najlepszych.
No to jesteście bardzo muzycznym domem, co też jest, no, jak rozumiem, w kontrze do tego domu, z którego pan wyszedł, tak? Gdzie ta muzyka była w panu.
Myślę sobie, że gdzieś tak, chociaż no, jeśli zdarzyło mi się namówić kiedyś na imieninach, akompaniując moim rodzicom, bo takie były zwyczaje, że ten syn akordeonista, trzecia, czwarta klasa, no to już musiał na tych wszystkich urodzinowych wybrykach rodzinnych grać, więc myślę, że gdzieś to nie jest tak, że to się bierze znikąd. Ja mam absolutnie poczucie, że gdyby ktoś stworzył szansę na pewno mojemu tacie, bo z mamą chyba jest trochę gorzej, jeśli chodzi o słyszenie, to pewnie byłoby to wykorzystane. No, na pewno z perspektywy dnia dzisiejszego nie trudno zauważyć, że moim dzieciom już jest łatwiej. Jeśli oczywiście chcą, nie mam takiego poczucia, że muszą to robić i jestem bardzo od tego odległy.
To jest dom muzyczny, a to jest dom w rozjazdach?
Właściwie można
powiedzieć.
W ogóle
powiedzieć, jest dom?
Dom jest, tak. Jest takie miejsce, w którym już jesteśmy zakochani i co jest miejscem od, właśnie mija 10 rok za chwilkę, kiedy już tam osiedliśmy.
Wrocław okolice.
Pod Wrocławiem, tak. Żeby było daleko od wszystkich i żeby można było trochę odpocząć. Natomiast absolutnie, no właśnie rozmawialiśmy tu przed chwilą, że kiedy Magda przyjeżdża do Gdańska, to ja z niego wyjeżdżam, żeby być na chwilę w domu i tak się wymieniamy. To jest potwornie trudne. Z drugiej strony ani moja żona, ani ja nie chcemy zrezygnować z tego, co robimy. Też tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że jest to nasza praca, nasz zawód, nie specjalnie możemy sobie na to
żona
pozwolić.
Żona aktorka, mąż kompozytor. Bywa na premierach?
Niestety dzisiaj nie będzie, bo właśnie jest pierwszy rozsądny dzień taki w szkole muzycznej i musi zawieźć Franka, musi z nim być, musi poznać siatkę godzin i wszystkie te meandry, które są zawsze trudne, natomiast bywamy na swoich premierach, natomiast rzeczywiście jest to niezwykle rzadko. Żal.
No, ale w ogóle bywa, tak?
Bywa, tak. Rzeczywiście ostatnimi czasy nie udało się chyba tak naprawdę tylko dwukrotnie, ale oczywiście skłamałbym, gdybym powiedział, że nie zna tej muzyki, bo mimo wszystko musi ją słyszeć w domu i jest świadkiem tego, jak to powstaje, jak to się dzieje, jak to też nabiera swoich kolorów i jak to ma swój koniec.
No to jakie to są kolory? To za chwilę się państwo przekonają. To jest Gdynia Główna Osobista. Wrócimy za chwilę ze złem, tym bardzo muzycznym złem.
Mój pierwszy mąż zapomniał o mnie w Anglii, a drugi tu zapomniał mnie. Ja byłam jeszcze żenująco młoda. Postanowiłam wtedy, że me usta oddam irresistible lipstick, me włosy pieścił będzie bądź. Soir de Paris rozpali moje zmysły, a palmolive i bourgeois gładkość jedwabił ciało memu.
Autor, Piotr Dziubek.
Tak się zdarzyło, że popełniłem to.
Nawet
jest tak, że poznaję to.
Nie no, Opole pan tutaj zrobił. Sanremo.
Sanremo dla mnie, 6,9 mniej więcej, może 7,1.
No, tak,
ale wiedząc też, że piszę dla tych pań, czyli dla Anny Urbanowskiej, Karoliny Trębacz.
Namiętność Olimpii, Szuwar, to był ten kawałek.
O tym piosenka.
Tak.
W końcu. Ale miało być tak, że może nawet zachodnie wybrzeże gdzieś Francji, łokieć za szybą, a może cabrio i taki ten stan jazdy w wietrze.
No to tak się zrobiło.
Super.
I znów zaskakujące się zrobiło. Znaczy, pod z panem to właśnie tak jest, że są, jak sobie myślę o tych tytułach, o Lalce, z chłopami to w ogóle było łatwiej, tak? Bo w tym sensie wymyślić sobie, dobra, co on tam skomponuje, tak? Znaczy, no gdzieś, no dobra, będzie ludowość. Ale w tej ludowości też pan potrafi nagle zrobić coś, co mnie zaskoczy, mnie widza. No i tutaj już z tym Sanremo, w tym Termandzie, w tej Warszawie lat 50., no to trzeba mieć...
Tupet?
Tak. I jeszcze jedno na ten talent trzeba mieć.
Powiem tak, bardzo... To był pierwszy chyba spektakl z Wojtkiem, już nie wiem, współpracujemy 12 rok, mówię o Wojtku Kościelniaku, reżyserze spektaklu. Próbowałem się sprzeciwić po raz pierwszy tak bardzo wyraźnie, dzwoniąc do niego prawie codziennie i nie potrafiąc sobie wymyślić tej muzyki tak no, jednoznacznie wiążącej nas w tym czasie.
A on chciał?
On nie wiedział. On zawsze zostawia mi to jako taki rodzaj nawiasu, w którym ja sobie muszę go sam wymyśleć i dać taki obraz, jaki sobie wyobrażam. Bardzo często korzysta też z tego, że go zaskoczę. Przysyłając mu kolejne rzeczy był szczęśliwy, że to nie jest zawsze jest prawdopodobieństwo, zresztą dosyć spore, że coś powtórzymy. Dla mnie...
No zwłaszcza jeżeli pracujecie 12 rok już.
Tak, dla mnie też sporym takim punktem kontrolnym, który sobie paliłem każdego dnia i ta lampka się dziś świeciła, było to, że popełniliśmy tu spektakl mimo wszystko w odrobinę jazzowy. I to była Lalka. I teraz dla mnie było oczywistością, że ja nie mogę...
Nie można tego powtórzyć.
Nie mogę zbliżyć się nawet do tego miejsca.
Akordeon pan wyrzucił.
Między innymi. Ale wyrzuciłem akordeon, aczkolwiek jest w jednej piosence.
I sekcja dęta przyszła.
Przyszła większa sekcja dęta, tak. Ale mimo wszystko dla takiego widza, który przychodzi do teatru, zresztą nawet miałem kilka uwag wczoraj, to jednak skojarzenie z Lalką byłoby bardzo, bardzo, bardzo bliskie. Więc należało od tego odejść. Na tyle, na ile było to możliwe. Oczywiście jest takich mnóstwo historii bardzo powiązanych z 50. i 60. latami jazzu.
No, takiego klubowego jazzu,
polskiego grania. Zresztą genialnych twórców w tym czasie funkcjonujących. Zresztą Tyrman w książce opisał to. Te opisy muzyczne były tak jednoznaczne, czego on by wymagał od nas gdzieś tam. Natomiast myślę, że teatr rządzi się jak zwykle tym prawem, szczególnie muzyczny. Nawet w największych musicalach, niech to będzie Hair, powstają utwory, które są zupełnie niezasadnie powiązane. Będzie to menuet, wręcz jakiś nagrany na fortepianie. Więc mam takie poczucie, że trzeba koniecznie odchodzić od tego. Wiąże to tak naprawdę skład instrumentalny w jakąś całość, w jakąś historię taką opowiadania. Natomiast no, będzie i piękna rumba, będzie i fragment muzyki klasycznej dla mnie niezwykle istotnej, fortepianowej, z połączeniem ze smykami. Jest scena ogromna w autobusie i to miałem skojarzenie bardzo ambitne. Wykorzystanie muzyki, trochę tak jak w filmie Pluton, gdzie jest Adagio Barbera i właściwie cała scena jest oparta na muzyce i tylko pokazywane są te wyśmienite obrazy, no niestety wojny, ale to zderzenie jest jak najbardziej trafne, więc też próba ucieczki.
No bo ten zły muzyczny, on jest brutalny też. Tak, znaczy to jest brutalny spektakl chwilami, tak? Więc i ta muzyka jest taka...
Ona też musi być taka.
Tak, ona jest chwilami ciężka, chropawa, no taka...
Ale też klasyka w tym momencie daje taki rodzaj zderzenia z pewnym innym poziomem, przynajmniej dla mnie. Nie jest i muzycznie, i w obrazie nie jest to wszystko tożsame, takie same, więc mam takie poczucie, że ucieczka w to, żeby gdzieś się zderzyć, czy to z piosenką finalną, w której tak naprawdę ten patos historii złego jest, wydaje mi się, zupełnie sprzeczny z tym, co jest do tej pory w spektaklu. To jest taka ciekawość. No, zresztą nie wydaje mi się to błędem, ale zostawiam to oczywiście tym, którzy przyjdą.
A kiedy pan zaczyna słyszeć tę muzykę? Wtedy, trudne. Kiedy dostaje pan, nie wiem, kiedy słyszy pan, nie wiem, jak to u was wygląda, to nie wiem, kościelnik do pana dzwoni i mówi, słuchaj, no, teraz to zły, tak? Teraz to tyrmand, teraz to coś. I już wtedy pan zaczyna szukać w głowie, no dobra, jak tyrmand, to z czym mi się to kojarzy?
Z czym nam się to kojarzy, bo będzie łatwiej, jeśli wspólnie z reżyserem ustalimy sobie jakiś trop. Oczywiście, mówię, ta swoboda moja jest niezwykle szanowana i nie zdarzyło mi się jeszcze pisać takiego spektaklu dla Wojtka, w którym miałbym, no może poza chłopami, którzy rzeczywiście z założenia są już, no stricte oczywistym było, że od muzyki ludowej nie ucieknę. Mogę to zrobić lepiej lub gorzej, ale nie ucieknę.
Nie, no właśnie zrobił pan lepiej, ale też właśnie nagle w ramach tej muzyki ludowej tam się pojawił taki, zresztą mówiłem o tym, znaczy to są moje skojarzenia z nędznikami, na przykład musicalowo, tak, tam zresztą jest taka scena w lesie, tak, na las. To jest coś takiego, co z tej konwencji się wyłamuje i ja to lubię, znaczy, że jest coś, co do czego ja się przyzwyczajam w ramach tego musicalu i nagle to mi każe okej, tak. To znaczy, też tak jak z tym hiciorkiem tutaj.
Tak, ja nie piszę piosenek, to wszyscy o tym wiedzą.
Napisałem.
I powiem, że jestem szczęśliwy, bo też nie ukrywam i chcę tutaj absolutnie powiedzieć o tym, że słuchali państwo wykonania Karoliny Trębacz i ja jestem zachwycony tym, co się zdarzyło z tym utworem, bo nie ukrywam, że można przynieść wszystko i może z tym stać się tak bardzo wiele, jak i tak bardzo nic. A miałem tutaj przyjemność ogromną i to, co zdarzyło się z tym utworem, to, co jest napisane w nutach, a to, czemu Karolina oddała się bez reszty i zrobiła z tego arcydzieło. Bez względu na utwór, bez względu na jak gdyby szatę tą, która jest z tyłu. Więc wielkie pokłony też dla niej, bo można przesadzić, można nie wiedzieć, jak to zrobić. Ale nie ukrywam, też pisałem to dla niej, więc może gdzieś to się zwróciło, może ten dług właśnie się oddał.
Prawie wyznanie. Do tej namiętności Olimpii Szubar. No dobra, to koniecznie do muzycznego i szukać między innymi tego kawałka. Od 12 lat z Kościelniakiem zwykle się mówi, no dobra, jesteście jak stare dobre małżeństwo, ale wam się tylko dobrze współpracuje? Czy mieliście jakieś momenty, kiedy zaczęliście czuć, no nie, znowu? Obaj z Wrocławia.
Obaj z Wrocławia. Przypadek sprawił, że się poznaliśmy, bo tak naprawdę moja płyta, jedyna w moim życiu napisana, kiedy jeszcze miałem czas na to, trafiła w jego ręce.
To był 2001, tak?
2001, a Wojtek w 2003 chyba obejmował Teatr Muzyczny we Wrocławiu. No i był problem z tym, żeby ktoś stał się kierownikiem muzycznym, ktoś podsunął tą płytę
i to on zadzwonił.
I zaryzykował. Zaryzykował, myśląc, że gdzieś tam się spotkamy. I spotykaliśmy się najpierw w aranżacjach. Pierwszym zresztą naszym spotkaniem była opera za 3 grosze, więc w ogóle arcydzieło. Do dzisiaj dla mnie najgenialniejszy spektakl, i którego nie rozumiałem, ale jestem bliższy temu, żeby go zrozumieć. No i później pierwsza rzecz pisana dla niego, czyli bajka, robiliśmy Kaję Gerdę z prawdziwą orkiestrą symfoniczną, więc to było dla mnie, jak dla młodego człowieka piszącego wtedy, pierwsze dzieło, to było niezwykłe. Mieliśmy takie momenty, w których nawet rozstaliśmy się na jakiś czas, bo tak były takie...
Ale że się rozstaliśmy, bo się pokłóciliśmy?
Bo mieliśmy różne zdania na temat tego, co chcemy zrobić, jak
Ale
chcemy
co to
zrobić.
Było?
No, zdarzyło się tak, że nie, właśnie Francesco nas podzielił tak naprawdę i musiał poleżeć...
Święty człowiek?
Święty człowiek nas podzielił i musiał poleżeć w szufladzie przez chwilę. I dopiero kiedy była szansa wystawienia go tutaj, to spotkaliśmy się ponownie i to nie jest trudne, żeby wejść w spór, kiedy zawsze rozmawiają ludzie, na którym bardzo zależy na czymś.
I każdemu się wydaje, że wie.
Każdemu się wydaje, że wie. Jeśli jeszcze do tego dojdzie, że ma takie poczucie, że ma rację, tylko on to czy ja, to wtedy jest trudniej. Myślę, że dzisiaj wiemy, że jest nam dobrze ze sobą, to znaczy pracujemy ze sobą w taki sposób,
kolejne wyznanie, okej.
Okay. No, myślę, że to akurat Wojtkowi się należy. Pracujemy ze sobą dużo, więc nie mamy czasu tak naprawdę na kontakty takie pozazawodowe, bo ewidentnie ta praca już jest takim momentem, kiedy się spotykamy na tyle intensywnie, że chcemy od siebie odpocząć. Nie ma tak, że się nie da. Natomiast absolutnie...
To rodzinnie niewiele o sobie wiecie?
Wyznam tajemnicę. Spotykamy się tylko w jednej sprawie tak naprawdę. Spotykamy się tylko tak naprawdę u Wojtka w domu, kiedy rozszyfrowujemy scenariusz. A później naprawdę...
Zawodowcy, no.
Tak, a później ten moment... oczywiście znamy się, wiemy, jak rodziny, wiemy o sobie bardzo dużo. Natomiast naprawdę ta ilość zderzeń, koniecznych kontaktów ze sobą na co dzień, w pracy, w pisaniu, a już później w tym pobycie ostatecznym w danym teatrze jest tak intensywna, a też, no, prawdę powiedziawszy, proszę sobie wyobrazić, że kończymy ten musical. 30 września mamy premierę kolejną w Teatrze w Bielsku. W grudniu mamy kolejną premierę, więc w Teatrze w Poznaniu, więc tak naprawdę intensywność...
To produkcja.
Tak. I trochę jest tak, że trzeba od tego... Już doszliśmy do takiego wniosku wspólnie. Oczywiście ciężko zrezygnować z różnych propozycji, ale też musimy trochę odpocząć, bo choćby szykując się do Wiedźmina tutaj w Gdyni.
No właśnie.
Nie ukrywam, że postawiona poprzeczka kolejna wysoka.
A już pan coś słyszy?
Coś słyszę, ale znając życie, absolutnie z tego nie skorzystam. Więc ten moment, do którego dojdziemy, jak będę znał Wojtka, oczekiwania. I wracając do tego, nie mówimy dużo o muzyce. Mówimy bardzo często kilkoma przymiotnikami, czyli spotykając się. Proszę Wojtka, żeby powiedział na przykład, że to ma być, nie wiem, ciemne, jasne, szalone, krwiste. I to jest wszystko, co wiem o muzyce. Bardzo często nawet nie czytam tekstu piosenki, bo to jego skojarzenie jest trafne.
Myślałem, że te teksty też niosą, bo nie. Teksty swoją drogą są świetne.
Rafał Dziwisz.
Tak, Rafał Dziwisz ma naprawdę, skoro mówimy o muzyce, o słuchu, to on ma słuch do słowa. Znaczy, bo potrafi naprawdę z tej literatury, która każda jest inną literaturą za każdym razem, wyjąć... często całe fragmenty tekstu, które są tylko gdzieś tam trochę, tak, żeby się zrymowało.
Ja to zaczynam doceniać, absolutnie. Natomiast nie ukrywam, że dla mnie muzyka i tekst i w ogóle śpiew w muzyce to jest taki rodzaj ogromnej trudności mimo wszystko cały czas.
To mówi Piotr Dziubek, kompozytor musicali?
Tak, musicali. Właśnie dlatego, że często...
Tam się śpiewa.
Tak, niestety tak. Natomiast często mi się zdarza i na szczęście udaje się to przemycić, chociażby tak jak w wielu ostatnich musicalach, czy to będzie Mistrz Małgorzata, czy choćby tutaj, Złem, że jest tej muzyki instrumentalnej dość sporo. Ona mnie najbardziej koi. Mimo tego, że oczywiście wiem, że wszyscy do teatru muzycznego przychodzą na tą piosenkę.
Co na ten aktorzy? Bo rozumiem, że oni
to wiedzą.
Oni są niepotrzebni do niczego.
Oni to wiedzą, absolutnie.
Zagadują nuty.
Nie, oni wiedzą. Natomiast ja mam problem na razie bardzo poważny, żeby połączyć słowo z muzyką. I to się dzieje na etapie pracy, na etapie płyty, która powstaje. Mhm. Że gdzieś muzycznie umiem to połączyć w jakiś sposób taki, który sobie wyobrażam. I ten tekst i to śpiewanie jest takim elementem ostatnim, który nie zawsze potrafię skleić w swojej wyobraźni. Mimo tego, że wyboru nie ma. Też bardzo często jest, wspomniałem o tym, że nie czytam tekstów, bo wiem, o czym są piosenki, bo też znam historię. Natomiast, więc wiem, o czym będą. Natomiast bardzo często ubieram to tylko w pewnego rodzaju ilość sylab z akcentami w tym miejscu.
I
uciekam z tego poletka po to, żeby powstało coś, co dla mnie jest nutą, melodią, a nie słuchowiskiem takim związanym z tekstem. No proszę mi wybaczyć, tak mam.
Człowiek paradoksów.
Pewnie wielu.
No, nie, ale to dobrze. Znaczy, ostatecznie, jak się okazuje, bardzo dobrze, bo to się...
Nie ma chyba jednego sposobu na to. Myślę, że gdyby zapytać wszystkich, którzy piszą taką inną muzykę, to każdy robi ją na swój sposób. Proszę pamiętać, że to jest też tak, że ja nie mam wykształcenia w tym kierunku, czyli nie skończyłem kompozycji dyrygentury, więc tak naprawdę to jest ciągłe doświadczenie i ciągłe sprawienie, że nie wiem.
Ale to ciekawe, bo Wojciech Kościelniak z kolei nie jest dyplomowanym reżyserem.
Tak,
prawda?
Jak większość reżyserów.
Jest aktorem. Więc też ciągle szuka.
Myślę, że to jest lepsza droga wbrew pozorom. To znaczy myślę, że oczywiście zdarza mi się bardzo często mieć uwagi tych osób, które są wykształcone, że to nie jest artystyczne, że to nie jest dzieło, że powiązanie takiej i takiej muzyki, takiego teatru wręcz, bo to jednak jest teatr musicalowy, czyli gorszy z teatrów według wielu. Ale to pozostawiam już ocenie tych, którzy przychodzą, tych, którzy są wielbicielami takiego miejsca. Natomiast absolutnie każdy ma prawo do stworzenia jakiegoś własnego stempla nad tym. I zresztą sztuką jest. Ja nie słucham w ogóle muzyki. Zdarza mi się tak naprawdę słuchać dzieci.
W ogóle muzyki?
W ogóle. Nie słucham w ogóle muzyki.
Bo?
Bo mam nadzieję...
Bo mam własną.
Nie, a swoje też nie słucham. Bardzo rzadko. Wróciłem może do swojej płyty ukochanej, takiej właśnie sprzed 14 lat, okazało się ostatnio, może 3 razy w życiu. I to też namówione przez kogoś. I myślę, że to jest jakaś taka moja ostrożność przed tym, żeby nie daj Bóg nie napisać czegoś, co usłyszałem. Po prostu.
No ale w ogóle w życiu się nasłuchałem muzyki.
Tak, ale innej, to znaczy dużo bardziej klasycznej, czyli takiej, w której niespecjalnie teraz, którą niespecjalnie teraz władam. Mimo wszystko uciekam, bo jeśli nawet się zdarza, tak się na pewno zdarzy kiedyś, że napiszę coś, co będzie komuś przypominało coś, to przynajmniej będę uczciwy w tym, że tego nie znałem. Bo myślę, że już muzyka powstała wszędzie i wszystko, i każda.
Wszystko już było.
Wszystko już było, absolutnie. Natomiast zresztą bardzo często słyszymy jakieś genialne tematy gdzieś w muzyce południowoamerykańskiej. Ktoś nagle okazuje, że powstały też u nas kilka lat temu. Różnią się raptem kilkoma nutami. Nie wierzę też do końca w to, że wszyscy nasłuchują w eterze, co się dzieje i chcą upodobnić. Po prostu tak jest. Dlatego jeśli mogę sobie zadać ten trud, i który jest pewnego rodzaju przyjemnością, że włączam radio tylko wtedy, kiedy to są audycje mówione, absolutnie korzystam z tego. Natomiast kiedy wkrada się piosenka, to chyba tylko, że coś, co mnie ciekawi, albo ktoś napisał, że skończył płytę i żeby posłuchać.
W radiu lubi gadanie, lubi słowa, w musicalu nie lubi słów, pan lubi muzykę.
Tak już będzie pewnie, jeszcze długi czas.
No dobra, mówi pan, że nie lubię siebie słuchać, ale czy swojej muzyki, ale trochę przez to, że tak było w lalce, że grał pan na akordeonie właściwie w każdym przedstawieniu, czy tam prawie...
Prawie w każdym. Miałem oczywiście osobę, która grała też również tą samą rolę, którą
miała. To jak to jest być twórcą i tworzywem?
Zdecydowanie łatwiej jest mimo wszystko, myślę, brać udział w spektaklu, grając, tworząc go. Też można dużo pozmieniać cały czas jeszcze, będąc muzykiem na scenie, a jeszcze mając...
Tak, zmieniał pan?
Oczywiście. A jeszcze mając tą swobodę, że to jest moje i nikt mi nie zwrócił uwagi na to, że tak się nie gra, no to jest genialne. Tak samo jest w Chłopach, gdzie przecież jestem w orkiestronie i gram na akordeonie pod dyrygentem, mając ogromną przyjemność też z tego, że jestem w miejscu, które nagle zwraca mi ten czas niemuzykowania, bo przecież teraz to muzykowanie właściwie jest takie już bardzo epizodyczne. Praktycznie
nareszcie może pan sobie pograć.
Nareszcie mogę usiąść, rozłożyć nuty albo wręcz ich nie rozkładać, bo przecież w lalce nie mam nut nigdy. W partytury w złym nie wyciągam. Więc jest to przyjemne. Natomiast mam tego świadomość też, że to granie jest takim... No, poświęciłem 30 ponad lat temu instrumentowi, mówię akordeonie. Więc mam świadomość tego, że nie warto byłoby zupełnie się odwieść od tego. I ogromna przyjemność, być może z rzadkiego już bardzo obcowania z tym instrumentem, powoduje, że zawsze jest na niego ochota. Mm-hmm.
A bywa tak, że znowu.
No bywa. Bywa, kiedy jest za dużo. Bywa, kiedy jest za dużo. Myślę, że wszyscy mają to poczucie, że jeśli odłączą wagonik i zostaną chwilę na bocznicy, to gdzieś ten czas przepracowany może nie dać tego efektu za chwilę. Więc myślę, że każdy, kto nas obserwuje, myśli, że jesteśmy na jakimś etapie, na jakimś poziomie i ta rola nasza już jest tak ustabilizowana, tak pewna. Nie ma czegoś takiego. Myślę, że każdy z nas co chwilę wymyśla nową poprzeczkę, nowe wyzwanie. A poza wszystkim trudno odrzucić fajne propozycje, które się zdarzają, więc jest...
Póki są.
Tak, póki są. Też mam świadomość tego i mimo wszystko bardzo, bardzo bacznie obserwuję środowisko artystów. Też patrząc na to, że kiedy ja byłem, cofając się, myślę, 10 lat, 15 lat wcześniej, w wieku 30-letniego mężczyzny, był taki moment, w którym obserwowałem ludzi, którzy pisali wszystko w tym kraju, którzy wiązali się z każdym teatrem, z każdym spektaklem i patrzę na to, że ich nie ma, że zniknęli, więc jest taka obawa.
A motyw do cukierków Zozole? To pan?
Tak, oczywiście, że tak.
Jestem z tego dumny. Ja nie pamiętam tego motywu, ale...
Ale to wspaniała rzecz w ogóle. Zresztą był taki czas, który mnie na szczęście wyciągnął z grania wesel, bo to się musiało zdarzyć w życiu.
No tak, akordeonista.
Akordeonista, klawiszowiec, w ogóle... No tak, tylko jeśli... Dzisiaj patrzę oczywiście z perspektywy na to z takim uśmiechem, natomiast to było traumatyczne przeżycie dla człowieka, który
dużo
chciał...
Dużo pan tego gra?
Bardzo dużo. Ale dzięki temu miałem pieniądze na instrumenty, dzięki temu miałem pieniądze na to, żeby się rozwijać i to był tylko jakiś etap. Oczywiście miałem poczucie, że będzie trwało niestety w nieskończoność i to było niebezpieczne. Natomiast...
I to były wesela, nie krewnych znajomych
nie,
tylko?
Nie, to normalne wesela są taśmy i najbardziej obnażające. Nawet jakiś czas temu zrobiliśmy sobie taki konkurs w domu na to, kto robił rzeczy najbardziej niepoprawne w życiu i niestety wygrałem, śpiewając Białe Rozy na jakimś weselu, więc to było cudowne. Natomiast nie ukrywam, że jeśli bym przez to nie przeszedł, nie wiedziałbym wielu rzeczy. Zozole powstały później, kiedy nagle okazało się, że powstaje świat reklamy. 97-98 rok. Mhm. I Zozole były później, ale gdzie nagle okazało się, że jest takie zapotrzebowanie na pisanie muzyki do reklam w ogóle radiowych, że mi się zdarzyło pisać 40-50 reklam w miesiącu. A Zozole były już na końcu, śmieszne, przypadkowe, ale dzieci moje bardzo chętnie do tego wracają.
No i jeszcze była muzyka filmowa, za którą zresztą w Gdyni pan dostał nagrodę, właśnie w tym teatrze, do którego pan tak regularnie przyjeżdża. Który to był rok?
No, 2 lata już minęło, tak myślę. Chyba 2013, żeby nie był pechowym. Cudowne, dlatego z tym miejscem dużo pięknych skojarzeń, dużo pięknych skojarzeń z pracą też i dobrą pracą, co jest... motorem, umówmy się, też napędowym bardzo często.
To się pan nie przeprowadza jednak do tego miejsca.
Bardzo bym chciał. Był taki moment w życiu, że przy Francesku, że była taka piękna willa, na którą mnie nie było stać, ale były plany w okolicach teatru i ona została zburzona i do dzisiaj ktoś jeszcze jej nie wykończył, także minęło już 10 lat i ktoś
dobrze czeka.
Popadł w ten trud. O, myślę, że nie. Myślę, że już żona mi na to nie pozwoli.
No, ale może jednak.
Zobaczymy. Często jesteśmy, nawet byliśmy na wakacjach w tym roku. Gdzie?
W Gdyni?
W Gdyni.
Tak.
Tak, tak. Lubimy to miejsce bardzo. Zresztą trudno go nie lubić. No, jest pięknie położone. Ja mam skojarzenia z tym miejscem oczywiście zawodowe, ale mimo wszystko był taki czas, kiedy jeszcze w dosyć nieodpowiedzialny sposób władałem motocyklem i udało mi się pojeździć w kilka tutaj zakątków, skorzystać z tego, że przyjaciele pozwolili mi zamieszkać nad jeziorem jednym, drugim w domku i chociaż było też tak raz, że przyjechałem z całym sprzętem właśnie do pisania muzyki do Frankensteina, będąc przekonany, że ta aura jeziora, domu, odpoczynku, nie wiem, nada jakiś, pokaże jakiś tor, wskaże jakieś miejsce, w którym będę mógł to rozpocząć i po 3 dniach musiałem spakować się i wyjechać, bo była dziura kompletna i chęć do relaksu, a nie do twórczego się zmagania ze sobą.
No to witamy w Gdyni w takim razie. Piotr Dziubek, prawie gdynianin. Przynajmniej chęć wykazuje. Przed premierą czegoś już się życzy, czy lepiej niczego nie życzyć? Po prostu niech...
Połamania batuty, to wystarczy.
Drobiazg, dobra, to niech pan łamie tę batutę. A z Pawłem Kukizem to jak się panu współpracowało?
Wybitnie. Uwielbiam go, naprawdę.
Serio?
Tak, spotkaliśmy się kilka razy w życiu i każde spotkanie było wybitne. Znamy się bardzo dobrze. Ostatni koncert to robiliśmy przy okazji Dnia Papieskiego, wydaje się, w zeszłym roku dla Telewizji Polskiej.
Kukiz polityk, to się panu podoba?
A mam na ten temat takie dosyć prywatne zdania. Czy wątpię w to, żeby on się z tym czuł dobrze, wyż pozorom?
No chyba coraz gorzej się czuje.
Mam takie poczucie, że to jest trochę klątwa dla niego. Żałuję bardzo. Artystą jest świetnym, za to go podziwiam.
Artysta Piotr Dziubek, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
To, co artysta stworzył, to będą państwo mogli u nas także w Radiu Gdańsk wygrać. Mamy parę płyt. Proszę się postarać. Jeżeli byli państwo na Chłopach, a może na Lalce, to proszę napisać, co się państwu tam podobało. Już Tomasz Olszewski, który będzie po 12, będzie musiał się zmierzyć z tymi recenzjami. Muzyka, którą mamy, te płyty to są ze Złego, ale także jedna z Chłopów, zdaje się, więc tak. naprawdę warto. Dzięki za Gdynię Główną Osobistą. Za tydzień, Leszek Kopyć będzie znów moim gościem, bo kiedyś był, ale wtedy był takim moim sąsiadem aspirującym, a teraz jest sąsiadem już naprawdę, bo Gdyńskie Centrum Filmowe lada chwila się otwiera. I on już tam jest. I ja też tam będę i mam nadzieję państwo z nami za tydzień. Do usłyszenia.